Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, niedziela Miłosierdzia Bożego to niedziela taka bardzo szczególna. Polecamy w niej przede wszystkim wszystkich tych, którzy są nam bliscy, którzy w jakiś sposób są z nami. Chciałem może dzisiaj powiedzieć o Panu Antoni, chciałem powiedzieć o człowieku, który w naszym życiu zapisał się bardzo mocno. Czeka na modlitwę. Może uda się nam połączyć z jego przyjacielem i powiedzieć kilka słów na jego temat, o panu Antonim Szymkowskim. A dzisiaj, proszę Państwa, witam wśród nas przede wszystkim ludzi, którzy przyjechali powiedzieć o swoich problemach, o swoich trudnościach, przyjechali powiedzieć o swojej cukrowni. Cukrownia Brześć Kujawski była kilka razy już wymieniana tutaj przez nas. W tej chwili z takich, a nie innych powodów, z takich, a nie innych pobudek ma być zlikwidowana. Wszyscy się pytamy dlaczego, ale może oni sami o tym powiedzą. Dlatego witam wśród nas pana Wojciecha Zawieckiego, burmistrza miasta Brześć Kujawski. Szczęść Boże panu. Witam pana Marka Golasińskiego, przewodniczącego Rady Miasta Brześć Kujawski. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Witam pana Eugeniusza Brejskiego. Szczęść Boże panu. Z cukrowni Brześć Kujawski. Oraz pana Grzegorza Ochmańskiego, przedstawiciela z rolników. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Panie burmistrzu, może zaczniemy od pana, dlatego że no, to jest duży problem dla miasta, kiedy likwiduje się zakład, w zasadzie jeden chyba z nielicznych, który jest no, dla miasta ważny.
Cukrownia dla Brześcia Kujawskiego, a także i dla powiatu ziemskiego wrocławskiego, to jest porównawczo jakby w Wrocławku Anwil zamykano, czyli 3000 miejsc pracy. To jest przełożenie bezpośrednio dla tych 150 rodzin, a w sezonie 300 pośrednio dla 2000 plantatorów, którym na pewno się warunki pogorszą, jeżeli zostanie zlikwidowana, a skutki dalekosiężne pozostawienia zakładu, tak jak kilkadziesiąt już, ponad 20 zakładów, które zostały w polskim cukrze zamknięte w postaci ruin i niedokończonych zakładów, to jest skutek na kilka następnych lat dla tego społeczeństwa.
Panie burmistrzu, cukrownia Brześć Kujawski to cukrownia, która ma ponad 120 lat. To cukrownia, która powiedzmy budowała również i to miasto, budowała tożsamość tego miasta. Co stanie się z tymi wszystkimi zabytkami, ale również i z tymi dokonaniami, bo trzeba przyznać, że bardzo wiele rzeczy cukrownia zrobiła. Ja pamiętam, jak ojciec mojego przyjaciela był tam dyrektorem, pan Goc, i mówił, że to jest wspaniała cukrownia.
No to jest zakład, który zawsze kształtował charakter tego miasta. Miasta związanego z rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym. Zamknięcie tego zakładu to jest, no niestety, kawał historii, która przestanie oddziaływać na społeczeństwo, która prowadzi częściowo zubożenie, ale także wpływ negatywny na samą psychikę i wychowanie ludzi.
Witamy wśród nas przedstawiciela cukrowni, pan Eugeniusz Brejski. Panie Eugeniuszu, może kilka słów na temat tego, czym jest cukrownia i w jaki sposób ona ma wpływ na to, co dzieje się w mieście.
Cukrownia jest dużym zakładem. Wprawdzie pracowników stałych zatrudnia niedużo, bo 153 osoby, tak jak tu pan burmistrz zaznaczył, że jest to stosunkowo wielki, ale akurat na to. Natomiast jest też miejscem pracy dla wielu pracowników sezonowych i w sezonie to zatrudnienie rośnie do 450 osób. Cukrownia jest tym zakładem, który bardzo ściśle współpracuje z rolnikami. Odbiór buraków jest dość duży. Cukrownia kwalifikuje się do takich średnich zakładów w polskim cukrze. Jej średni przerób dobowy to 4221 podczas ostatniej kampanii. Natomiast ostatnie kampanie, to można powiedzieć, to były długie kampanie. Ostatnia kampania, tegoroczna kampania wynosiła przeszło 100 dni. 104 dni wyniosła kampania. Przerobiono w tym roku rekordową ilość buraków. 430 401 ton. To jest taki jakby rekord tej cukrowni. Nigdy jeszcze tyle nie przerobiono buraków. Uzyskano z tego 63 308 ton cukru. Wydatek cukru, czyli wydajność, wyniosła 14,71%. Jest to średni wydatek, ale jest on wyższy od średniego z krajowej spółki. Średni krajowej spółki 14,45. Ludzie pracujący w cukrowni są jakby zżyci z tym zakładem, są związani i to wymieniałem tutaj pewne wartości, pewne co osiągnięto. Trzeba powiedzieć tak, że podczas kampanii cukrowniczej każdy dobry parametr jest sukcesem tej całej załogi. Ta załoga musi cała pracować na sukces tego zakładu i każdy cieszy się, każdy daje wiele wysiłku i teraz zwalnianie tych pracowników jest dla niego tym bardziej jakby przygnębiające, że pracownicy podczas kampanii dali dużo wysiłku z siebie i jakby czują się teraz niedocenieni. Jeszcze po kampanii było mówione, że cukrowni naszej nie grozi zamknięcie. Każdy się cieszył z osiągniętych wyników i myślał już o następnej kampanii. No, nadeszły dni, kiedy zaczęto odwoływać zarząd krajowej spółki i później w przeciągu 2-3 dni okazało się, że zmieniono jakby zdanie, że jednak ten Brześć też do zamknięcia. Rozgoryczenie załogi było bardzo duże, jakby taka gorycz wśród pracowników, że jak to można w przeciągu kilku dni zmienić zdanie co do jakby wartości tej cukrowni, co do znaczenia jej.
Ja myślę, że chyba nie chodziło tutaj o wartość cukrowni, o jej znaczenie, nie chodziło również o sprawy związane z czymś innym, dlatego że sprawa restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego w Polsce została zamknięta w momencie złożenia przez Krajową Spółkę Cukrową projektu restrukturyzacyjnego do Agencji Rynku Rolnego i niedopatrzenia się przez prezesa tej agencji jakichś uchybień formalno-prawnym i wysłania tego do Unii Europejskiej, przyjęcie przez Unię Europejską. I tu zamknęła się jak gdyby cała procedura działania dotycząca spraw związanych z procesem restrukturyzacyjnym. Nie do końca, powiedzmy sobie szczerze, sprawiedliwy w stosunku do tamtych dwóch cukrowni. Natomiast w tej chwili, z tego co ja wczoraj się dowiedziałem od ludzi związanych z cukrownictwem, nie tylko z cukrownictwem, ale również i z działalnością Parlamentu Europejskiego i Polskiego, że Unia Europejska zaproponowała dodatkowy limit, dodatkowe pieniądze za zrzeszenie się dodatkowego limitu. I Krajowa Spółka Cukrowa dostała polecenie, tak było powiedziane, polecenie, opracowania konkretnego likwidacji następnej cukrowni. I w tym momencie Brześć Kujawski został wymieniony. Pan burmistrz, bardzo proszę.
Ja myślę, że tu jest kilka aspektów, których możemy się domyślać, chociaż nie jesteśmy pewni, ponieważ nie jesteśmy członkami Krajowej Spółki. Ale ja myślę, że albo to nazwijmy, albo jest to skok na dodatkową kasę, nie patrząc na to, czy to jest zakład, który generował i generuje dochody, czyli jest jednym z najlepszych, lub nazwijmy jakieś nieczytelne, nazwijmy zemsty niektórych polityków w Ministerstwie Skarbu, który nie odpowiadała pierwsza wersja tego pierwszego kroku. Ja konkretnie będę nazywał tutaj i nazywam to wpływu ludzi od wschodu, pana wiceministra Żuka, lub razem połączone te dwie sytuacje. Lecz zamykanie najlepszego oddziału w Krajowej Spółce to tak jakby najlepszej dziedziny w produkcji rolniczej ktoś zamykał dla ratowania czy dla poprawy ekonomiki całego gospodarstwa. Jest to absurd nadzwyczajny i dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi, którzy mają jeszcze możliwość wpłynięcia na powstrzymanie tego kierunku. Niech podejdą do ekonomiki, a nie przez kierunki polityczne działają.
No tak mi się wydaje, że tak, że słyszałem ostatnio, że działania w związku z tym, że Krajowa Spółka Cukrowa nie tak postąpiła, już zarówno prezes Krajowej Spółki został za to ukarany, jak również i prezes Agencji Rynku Rolnego i wiceprezes i wielu jeszcze innych ludzi będzie miało z tego powodu problemy. Natomiast co dzisiaj można zrobić? Bo tak, bym chciał się zapytać rolników, no bo Kujawy to wspaniała ziemia. To ziemia, gdzie nie trzeba tak bardzo się przejmować o to, jakie będą plony, bo wiadomo, że będą dobre plony. Co zrobicie, jeżeli wam zostanie zlikwidowana ta cukrownia?
Panie redaktorze, ja jako rolnik z gminy Brześć Kujawski likwidacją tej cukrowni jestem bardzo zbulwersowany. Ponieważ likwiduje się cukrownię dobrą pod względem ekonomicznym, likwiduje się tą cukrownię w Zagłębiu, gdzie jest bardzo dużo uprawiane buraków cukrowych, bo ponad 2000 rolników uprawia te buraki. W Zagłębiu pszenno-buraczanym, gdzie buraki stanowią duży procent w stosunku do powierzchni gospodarstw rolnych. Wydajność buraków cukrowych w naszym rejonie waha się w granicach około 50 ton z hektara przy bardzo dużej wydajności cukru. Martwi mnie jeszcze jedna sprawa. Likwiduje się cukrownię, gdzie się uprawia dużo buraków. Za chwilę stanie się opłacalne mniej wyprodukowanie żywca wołowego, gdzie podstawową bazą paszową są kiszonki. Martwi mnie również los rolników, którzy jak gdyby zaciągnęli kredyty i pieniądze na zakup maszyn związanych z uprawą i zbiorem buraków cukrowych.
Stali w tych długich kolejkach do agencji po to, żeby dostać pieniądze, a w tej chwili kupili kombajny i będą mieli problem, tak?
Właśnie w tej chwili trzeba będzie to oddać na złom, bo niestety nie będzie miał kto tego kupić.
Proszę pana, mówimy o rolnikach, mówimy o sytuacji. Mówi się o tym, że rolnicy no tak nie do końca chcą uprawiać buraki cukrowe. Jak jest w waszym terenie? Bo z tych informacji, które ja posiadam, to do agencji złożono bardzo dużo wniosków o likwidację swoich plantacji buraczanych. Wiedząc, że Krajowa Spółka Cukrowa, wiedząc, że inne cukrownie będą co rok obniżały swoje limity.
Powiem tak. Rolnicy sprzedali swój limit braszany przeważnie ci, którzy mieli bardzo małe plantacje. To są rolnicy, którzy mieli do 5-7 ton cukru, tylko ograniczoną produkcję. Ci więksi rolnicy w naszym rejonie na razie nie rezygnują i będą w dalszym ciągu uprawiać buraki, bo przy sprzedaży swojego limitu nie rekompensuje im to zwrotu pieniędzy takich, jakich by oczekiwali.
Ja rozumiem, proszę pana, to znaczy, że gdzie będziecie buraki dostarczać?
W tej chwili proponuje nam się dostarczanie buraków do cukrowni Kruszwica lub jeszcze gdzieś dalej, bo a my nie wiemy, jak długo będzie trwała kampania buraczana i jak będzie wyglądała na pryzmie buraki. Jeżeli kampania podejrzewamy, że będzie wydłużona do 3-4 miesięcy lub jeszcze dłużej i są mrozy i nie wiemy, czy co się o nas będzie martwił, jak to przetrwa.
Jak ja pracowałem jeszcze w cukrownicy, proszę Państwa, to mówiono, że 76 dni to jest optymalna kampania buraczana i że wtedy są zyski. Natomiast Pan mówi o tym, że będziecie dostarczać buraki, nie wiadomo jak długo będzie. Ja przejeżdżałem pod koniec grudnia, na początku stycznia w okolicach Dobrego, gdzie została zlikwidowana cukrownia. Ja widziałem na polach rolników buraki, które jeszcze czekały na to, żeby były zabrane. Mam pytanie, bo dzisiaj, dawniej to odpowiadała cukrownia za buraki, dzisiaj odpowiada rolnik. Co czeka rolników, którzy będą musieli czekać na swoją kolejkę, na przykład do końca stycznia? Przecież niech przyjdzie odwilż, to te buraki będą się psuły.
Na rolników czeka w tym momencie tylko i wyłącznie strata, którą nikt jej nigdy nie zrekompensuje. Jeżeli będzie ostra zima, to część buraków zmarznie. Jeżeli będzie ciepła zima, to buraki zgniją po prostu na pryzmie.
I to jest, proszę Państwa, odpowiedź na to, co dała restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego. Pan burmistrz chciał dwa słowa, bardzo proszę.
Tak. Myślę, że na skład ekonomiki tej cukrowni, to jest oprócz ekonomiki produkcji samej, jest mieć limit w danym terenie. I nasi rolnicy z naszego rejonu kujawsko-pomorskiego, ja mówię już w tym momencie o trzech cukrowniach, zadbała, nie wydała, nie sprzedała za te jednorazowe korzyści swoich limitów, jak w innych rejonach Polski. I tego limitu jest na trzy cukrownie wystarczająco. W tym roku ten burak nawet nie był w stanie być przerobiony w rejonie kujawsko-pomorskim. Był wywożony na inny teren. Więc w tym momencie pytamy się, jeżeli mamy limit, wystarczającą ilość surowca, ekonomicznie produkujący cukier, cukrownię, to jaki czynnik w kontekście konkurencji, czyli koncernów niemieckich i angielskich, jest powód zamknięcia tej cukrowni? Jeżeli nie ekonomika, to co? To jeżeli my zlikwidujemy najlepsze, to znaczy, że dajemy fory konkurencji. Czyli pierwszy krok do zagłady polskiego, ostatniego cukru polskiego.
Ja myślę, że tutaj chyba jednak, zresztą będziemy mieli jeszcze możliwość rozmowy z panią Elżbietą Barys przez telefon. Myśmy tu walczyli o Krajową Spółkę Cukrową. Była propozycja, aby jak najwięcej cukrowni należało do Krajowej Spółki Cukrowej. W tej chwili widzimy, że nie udało się tego likwidacji Krajowej Spółki Cukrowej, powołania, żeby nie powstała Krajowa Spółka Cukrowa, załatwić w ten sposób. To próbuje się innymi drzwiami tą sprawę załatwić, żeby Krajowa Spółka Cukrowa była bardzo słaba. Tu pan, bardzo proszę.
Ja chciałem się jeszcze odnieść do tej długości kampanii. Tak jak tu już pan Grzegorz powiedział, te długości kampanii są dość długie. W tym roku w Brześciu była 104, w sąsiedniej naszej jakby cukrowni, w Dobrzelinie też 105 dni, w Kruszwicy było blisko 100 dni, w Nakle było przeszło 100 dni. I na tych długości kampanii to nie tylko rolnik traci. One są tak długie, ale tak jak tu kolega powiedział, jeżeli się zamknie tą cukrownię, to ona może być jeszcze dłuższa. Może być i 110, i 120. Rolnik będzie tracił, ale też cukrownia będzie traciła.
Bo traci cukrownia.
Jeżeli ten burak jest gorszej jakości, to uzysk cukru gwałtownie spada. Uzysk cukru spada, ale są też kłopoty technologiczne. To już w technologii nie udaje się tak łatwo uzyskać. Są trudności filtracyjne, innego, krystalizacji. I im kampania jest dłuższa przy złej pogodzie, to tak naprawdę wyniku finansowego cukrownia nie uzyska przy 110 czy 120-dniowej kampanii, jeżeli będą niesprzyjające warunki atmosferyczne i tak dalej. I moim zdaniem kampania, gdyby była 90-dniowa, to byłaby najlepsza, a nie im dłużej, tym lepiej, to nie jest prawdą. Ona musi być w optymalnym terminie skończona, ale nie jest też prawdą, że im dłużej, tym lepiej.
My dziękujemy Panu Bogu, że mamy teraz takie zimy, jakie mamy, łagodne, bo gdyby były normalne zimy, gdyby przychodziły odwilże, to naprawdę buraki by gniły, a z gniłego buraka Pan cukru nie zrobi, nie Panie robię. Dyrektorze. Natomiast jak wygląda, bo tak, mamy tu również przedstawiciela Rady Miejskiej. Jak Wy widzicie ten problem, bo to są 150 pracowników normalnie, 450 w sezonie, tak jak Pan mówił, to są rodziny. To nie jest tylko 150 ludzi. Co prawda kusi się tych ludzi, że dostaną duże odprawy. Dla niektórych to ktoś może zagospodarzy te pieniądze, ale większość ludzi, z tego co my wiemy, na dzień dzisiejszy raczej nie zagospodarza tych pieniędzy. Co się stanie?
Rzeczywiście jest to bez wątpienia oprócz problemu gospodarczego, jest to duży problem. Duży problem społeczny, nawet w kategoriach psychologicznych. Ci ludzie z dnia na dzień zostaną pozbawieni pracy. Nie tylko chodzi o kwestie ekonomiczne, ale także pewien sposób i tryb życia. No, człowiek musi pracować, jest to jakąś jego częścią jakiegoś bytu. To jest jedna kwestia, ale ja bym chciał tu jeszcze się ustosunkować do wypowiedzi wcześniej tu pana burmistrza, czy też panów. Proszę państwa, może to być dobra informacja dla wszystkich słuchaczy. W 2002 roku powstała Krajowa Spółka Cukrowa. Ona wówczas zrzeszała 27 cukrowni. Wystarczyło 5, 6, no ile lat, czy 7. W tej chwili czynnych jest 8. Po likwidacji września będzie 7. Zachodzi pytanie, co w międzyczasie takiego nastąpiło, że aż tyle cukrowni zrzeszonych w Krajowej Spółce Cukrowej po prostu już jest nieczynnych. Ja mam przed sobą, to jest to ważna informacja, ja mam przed sobą opracowanie Konsorcjum Warszawska Grupa Konsultikowa. Jest to opracowanie z 2002 roku i zostało ono wykonane na zlecenie Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej. I z tego opracowania wynika, oczywiście zastosowano jak najbardziej adekwatne kryteria, wynika, że wtedy na 27 cukrowni na pierwszym miejscu była cukrownia Lublin, na drugim miejscu cukrownia Kluczewo, na trzecim Brześć Kujawski, na czwartym Werbkowice i Łapy. W dniu dzisiejszym, proszę państwa, z tych 5 najlepszych cukrowni właściwie 3 są już nieczynne. Ja się pytam, jeżeli nie kryteria ekonomiczne, to jakie kryteria powodują, że te cukrownie najlepsze, i o czym mówili tu moi przedmówcy, znikają z powierzchni ziemi. Założywszy, że te najlepsze cukrownie w zasadzie są likwidowane, to się nazywa przy całkowitym demontażu ich urządzeń. A więc do gołej ziemi to jest tak, żeby już nigdy więcej w tym rejonie cukier nie mógł być produkowany.
No, ale przecież zabytku rozebrać nie można. My mamy tutaj przykład, proszę państwa, z zakładami mięsnymi w Toruniu,
już,
co się stało, proszę państwa.
Z mojej wiedzy wynika, że oczywiście zostaną tylko te budynki, które są pod ochroną konserwatorską, natomiast wszystkie inne będą po prostu rozebrane.
Ale to się nimi zajmie, to będzie straszyło, tak jak proszę no państwa,
my mamy przykłady, że właściwie likwiduje się formalnie, natomiast w rzeczywistości te budynki jeszcze długo, jak pan mówi, straszą i jest to wielki problem. Jeszcze jedna rzecz, z której jestem przygłosił, jeśli można. Myśmy byli tutaj właściwie w większości na, jak to nazywam, pseudokonsultacjach w Krzysieku. Proszę państwa, tam było około 150 rolników i pracowników, wszystkie związki zawodowe i większość związków plantatorów. No, pojawili się w końcu dwaj panowie z Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej i ja tam odnotowałem bardzo dla mnie przyjemną rzecz. Wszyscy solidarnie stawali w obronie cukrowni w Brześciu. Nie było żadnych partykularyzmów. Wszyscy krytykowali totalnie. Proszę państwa, w głosowaniu nad programem restrukturyzacyjnym nikt się nie opowiedział za. Ale po co to wszystko było, kiedy i tak w zasadzie decyzja o likwidacji cukrowni zapadła już wcześniej?
Ona zapadła chyba poza Krajową Spółką Cukrową, nie myśli pan?
No być może, myślę. To są nasze tutaj, że tak powiem, domysły są, że to, jak powiedziałem wcześniej, że jeżeli nie powody ekonomiczne, a takich nie ma, bo tu wcześniej koledzy mówili, no to inne powody musiały zadecydować o tym. No, ostatnie zmiany w Radzie Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej w zarządzie szły w tym kierunku, ażeby po prostu te organy po prostu wykonały zalecenia właściciela, czyli ministra skarbu państwa, bo w tej sytuacji jest to minister skarbu państwa właścicielem jednoosobowym.
Czyli tak dobrano skład rady, żeby był spolegliwy skarbu państwa i wykonał swoje zadanie, czyli likwidację.
To znaczy jak dobrano skład rady, bo nie wiem, nowe wybory, bo tam ta...
Uzupełniono i niestety skład się zmienił, nazwijmy, na niekorzyść decyzji podjętych przez poprzednią radę i poprzedni zarząd, który zakończył restrukturyzację na tych dwóch cukrowniach. Ja dopowiem jeszcze jedno takie zdanie, że 20 już ponad cukrowni, które uległy albo zawieszeniu, albo zlikwidacji, praktycznie nigdy nie zostały do końca zagospodarowane tak, jak powinny. To są 20 parę miejscowości dotkniętych ruinami, niezagospodarowanymi terenami i jeżeli ostatnią czy przedostatnią, za przedostatnią, nazwijmy cukrownię, dostanie się pieniądze unijne i przeje się bardzo szybko, to kto zakończy tamto zagospodarowanie tamtych terenów? To jest, ja nazywam to lekko sabotażem, niegospodarnością i tak dalej. Nie widzę tutaj krzty logiki ekonomicznej. Uważam, nie tylko jest to moje zdanie, ale wszystkich ludzi logicznie myślących, znających ten problem tej cukrowni, że jest to typowy sabotaż dla Krajowej Spółki Cukrowej wykonywany rękoma ludzi nieodpowiedzialnych.
Zaraz, może tutaj prosimy najpierw. Tak? Pan przewodniczący Rady może.
Tak, potem... proszę Państwa, ja bym chciał powiedzieć, że mamy taką sytuację zupełnie dla mnie niepojętą. Jest żywy organizm fabryki. Fabryka pracuje, działa na wysokich obrotach i nagle jedną decyzją zarządu mamy gospodarczego trupa. Co w tej sytuacji można powiedzieć dobrego o takich decydentach, którzy w ten sposób postępują? Krajowa Spółka Cukrowa tyle lat działa. Ani jedna cukrownia nie została uratowana. Nie wiem, czy jest jakiś plan, bo jeżeli... Czy tak postępuje właściwy gospodarz, dobry gospodarz? Rok temu chyba, o ile tutaj dobrze mówię, cukrownia nasza oddała oczyszczanie ścieków, no wartości można powiedzieć około 2 milionów złotych, to pan główny technolog potwierdza, prawda, że tak było. Po co te inwestycje, proszę państwa, w zakład, który no można przypuszczać za rok zniknie? Przecież wysoce szkodliwa działalność. To jest wręcz niegospodarność. I co z tym problemem teraz robić?
Ja może tak, dopuśćmy jeszcze rolnika. Zaraz, za chwilę będzie pan mówił, dlatego że panowie za chwilę muszą wyjeżdżać. I dlatego bardzo proszę może kilka słów jeszcze, jak wy to widzicie dalej, no bo sytuacja naprawdę jest dosyć tragiczna i trudna.
My jako rolnicy też jesteśmy postawieni w bardzo ciężkiej sytuacji. Jak pan przewodniczący i burmistrz wspomniał przed chwilą, to się wszystko stało tak nagle, że nikt się nie spodziewał o zamknięciu tej brzeskiej cukrowni. Miesiąc temu jeszcze wszystko wskazywało na to, że cukrownia w Brześciu Kujawskim jednak będzie, a 2 tygodnie temu, czy dowiedzieliśmy się, że cukrowni nie będzie, nie będziemy mieli gdzie odstawiać buraków, nie będziemy mieli gdzie składować surowca i na dzień dzisiejszy nadal nie wiemy do końca, gdzie będziemy odstawiać buraki, ile będziemy produkować, bo kontraktacja dopiero się rozpoczyna.
A co z rolnikami, którzy no, będą musieli na przykład, no nie wiem, stracą, no będą musieli oddać kredyty za sprzęt, bo wiadomą rzeczą jest, że nie wszyscy mieli gotówkę, nawet na te 50%. Taki kombajn to kosztuje parę 10 tysięcy.
Tak, w zasadzie tak, parę proszę pana, tu się nikt o tych rolników jednak martwi nie będzie. Skąd oni to wezmą? Czy wezmą, czy nie wezmą? Bank na zwrot pieniędzy czeka. Czy będą szukali innych źródeł dochodu? Czy też pójdą na budowę autostrady, żeby dorobić, niestety ten kredyt czas...
Albo wyjadą na zachód, bo proszę państwa, my się nie pytamy, co z tymi ludźmi pan burmistrz zrobi, panie burmistrzu. Co pan z nimi zrobi? Ma pan dla nich jakąś ofertę pracy?
Jest to wielki kłopot. Ja, panie redaktorze, występując tutaj przed innymi mediami, nadal jestem pełen ufności i wiary w to, że ludzie, którzy mają wpływ na to jeszcze, i są odpowiedzialni przed narodem, uczynią, zatrzymają ten absurd, który jest. Dlatego apeluję stąd, bo za chwilę muszę wyjść, apeluję do tych ludzi, parlamentarzystów, ludzi wpływających na wartość Skarbu Państwa, żeby jeszcze ocknęli się i żeby nie dali przyczyny do naszego myślenia, że jest bezsens gospodarczy w naszym kraju. Apeluję do wszystkich parlamentarzystów, zarządzających, ministra skarbu, ministra rolnictwa, żeby to uczynił.
Dziękuję panom bardzo. Wiem, że musicie wychodzić, bo macie konkretne spotkania następne. Bardzo prosimy pana cukrownika na temat...
Chciałbym się odnieść do poprzedniej wypowiedzi pana burmistrza i do naszego spotkania w Przysieku. Chciałem powiedzieć, że cieszyło mnie tam pewna taka solidarność cukrownicza, kiedy były poddawane, kiedy przy analizie przedstawionej przez jednego z pracowników Krajowej Spółki były poddawane analizie, czy to likwidować Brześć, a może jakąś inną pracującą cukrownię, to nikt nie powiedział, że nie Brześć, nie, może inną. Każdy, były głosy tylko takie, że żadnej z pracujących nie likwidować, że jeżeli już ma być podjęta decyzja o jakimś ograniczeniu limitu, to dużo korzystniej byłoby
solidarnie
byłoby, że tak powiem, zlikwidować linię produkcyjną już w tych cukrowniach, które i tak nie pracują, które i tak są obciążeniem, to co pan burmistrz mówił, dla danego społeczeństwa, gdzie tak naprawdę i tak kiedyś będzie to trzeba rozebrać, bo to już 2-3 lata tam nie ma tej produkcji. Są takie cukrownie, które już podjęły jakąś produkcję alternatywną, przykładem choćby Częstocice, i które produkują, gdzie w cukrowni produkuje się wapno, i tam na przykład likwidacja linii do produkcji cukru nie byłaby uciążliwa, bo oni się już nastawili na coś. I no, były też, padały to z ust związków z innych cukrowni, nie z cukrowni, że z innych związków, że wtedy można by właśnie zmniejszyć nawet ten limit, z którego się rezygnuje, ale z jednej z cukrowni, które już coś podjęły.
Proszę Państwa, tak jak zapowiadałem, zaprosiłem również do naszej audycji, do rozmów panią Elżbietę Barc. Witam bardzo serdecznie panią.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Pani Elżbieto, no jest pani takim moim ekspertem w tej sprawie, jeżeli chodzi o cukrownictwo. No, widzi pani, co się dzieje. No, z jednej strony słyszeliśmy, że trzeba likwidować Lublin, chociaż ekonomicznie były jakieś tam propozycje inne, łapy. W tej chwili likwiduje się na Kujawach bardzo dobrą cukrownię Brześć Kujawski. Nie wiem, czy za rok nie zlikwiduje się innych cukrowni. Ktoś chyba ma w tym jakiś cel i chyba tu jest no, to, cośmy przewidywali, że będzie się robiło wszystko, żeby zlikwidować Krajową Spółkę Cukrową.
No oczywiście i w tym kierunku to wszystko zmierza i nie od tego roku, a nie od zeszłego roku, tylko od kilku lat. Ja zresztą na ten temat mówiłam. Nie ma żadnego programu ta firma. W ogóle nie ma strategii od samego początku, ale niestety muszę powiedzieć, że związki zawodowe jakoś przystawały na to, co się tam wyrabiało w tej spółce. Jedna cukrownia po drugiej była zamykana, bo przecież sobie przypominamy, Żnin też była dobrą cukrownią.
No, Janikowo bardzo dobrą
też
cukrownią.
Była dobrą no, cukrownią. To były cukrownie, które dostarczały cukier do takich koncernów jak Coca-Cola. Inno, no zbyt był rzeczywiście, jakość polskiego cukru jest bardzo dobra, ale proszę Państwa, to nie o to chodzi. Głównie wszystko jest sterowane i niestety Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej, jak i Ministerstwo Rolnictwa przystaje na to, co się dzieje w Unii Europejskiej. Ja przypominam sobie, jak wchodził w 2003 reżim cukrowy w Unii Europejskiej, to na rundzie Doha firma Nordzucker wyraźnie sugerowała pani komisarz, żeby przenieść limity ze słabszych państw, takich jak Polska, Litwa, Węgry, do państw rozwiniętych, takich jak Niemcy. Pani komisarz wtedy powiedziała, że będzie to bardzo trudne, ale zaczęła realizować to zupełnie inny sposób. Już reżim cukrowy w 2003 roku, który zakładał, że jest 4,5 miliona nadwyżki cukru w Europie i dlatego trzeba zmniejszyć produkcję cukru, niestety konsekwencji nie miał żadnej, albowiem już w tym pierwszym roku pani minister, pani komisarz dodatkowo dała 1 000 000 ton produkcji z odpłatnie limitu, odpłatnie, czyli sprzedawała papier, prawda, odpłatnie limitu firmom, które mogą kupować. I teraz dzieje się to samo. Konsekwencja będzie taka, że rzeczywiście produkcja cukru w takich państwach jak Polska, Litwa, Węgry będzie likwidowana i będzie przenoszona do tych państw. I to jest sposób na to. Natomiast państwo związkowcy, no niestety ja muszę powiedzieć, jak zamykano Żnin, jak zamykano Janikowo, jak zamykano poszczególne cukrownie, nie mówiliście nic. Już wtedy trzeba było bronić i wtedy trzeba było podnosić kwestię zagospodarowania przynajmniej tego majątku, a nie niszczenia go, tak jak on w tej chwili jest niszczony. Niegospodarność w tej spółce to jest oczywista sprawa, albowiem no, nie likwiduje się tego, w co się inwestuje, prawda? Bo to jest marnotrawstwo pieniędzy, a we wszystkich tych cukrowniach dokonano inwestycji, potem je zamykano, począwszy, mówię, od Żnina, to tak się właściwie ciągnie do dnia dzisiejszego. Coraz większe kwoty są inwestowane i coraz bardziej zamykane. I nie łudźcie się Państwo, że zostaną jakieś zabytki przemysłowe, bo ja mam na terenie firmy Pfeiffer und Lange w Gnieźnie piękna zabytkowa cukrownia, która została do zera wycięta łącznie z pomnikiem pomordowanych przez hitlerowców. Także nie łudźcie się Państwo, że cokolwiek zostanie. Ci ludzie z Krajowej Spółki Cukrowej niestety zamiast samodzielnie prowadzić lobbying w Komisji Europejskiej, żeby tych zmian w tak drastyczny sposób w odniesieniu do Polski nie stosowano, niestety wysłuchuje i podporządkowuje się temu, co mówi konkurencja na terenie Polski, a mianowicie te trzy firmy takie jak Südzucker, Nordzucker czy ewentualnie Pfeiffer und Lange. I dlatego taką mamy sytuację. Natomiast, proszę Państwa, no trzeba rzeczywiście się na coś zdecydować. Bo jak my w tej chwili te cukrownie całkowicie wyłączymy i potniemy na żyletki, to my już nigdy produkcji nie uruchomimy cukru. A to jest także dla państwa polskiego niezmiernie ważna rzecz, bo my spożywamy 1 500 000 ton cukru i ograniczanie produkcji wskazuje na to, że nie wystarcza to nawet na zaopatrzenie rynku wewnętrznego, nie mówiąc o eksporcie, bo eksport mamy na bardzo mizernym poziomie i właściwie nie korzystamy z żadnych dopłat, a te duże firmy europejskie korzystają z ogromnych dopłat unijnych. I tak faktycznie, jeżeli chodzi o WTO, to WTO głównie nie godzi się na to, żeby Unia Europejska dopłacała do eksportu. My nie chcemy nawet tych, my chcemy tylko produkować to, co jest potrzebne na rynek wewnętrzny i nawet na to się nam nie pozwala.
Panie Elżbieto, mówi się o tym, że Unia Europejska wynegocjowała nowe kwoty związane z likwidacją, czyli dodatkowe pieniądze dla tych, którzy będą chcieli podjąć się likwidacji cukru w swojej produkcji. Czy Krajowa Spółka musiała to robić?
Oczywiście, że nie musiała tego robić, tylko że Krajowa Spółka marnotrawiła przez cały czas pieniądze, zamiast inwestować te środki, bo można było inwestować także za granicą te środki. I w tej chwili jest w takiej kondycji finansowej, że są jej potrzebne na przeżycie te pieniądze. I w końcu będzie tak, że nie będzie ani jednej cukrowni, ale zarząd Krajowej Spółki jeszcze się będzie miał parę lat dobrze. Taki będzie tego finał i ta firma ewidentnie się zwija, bo to widać, ona się nie rozwija, tylko się zwija, bo ani produkcji soku nie ma, ani nie ma w inny sposób zagospodarowania.
Ani biopaliw nie ma.
W ogóle o niczym się nie myśli, o żadnym rozwoju tej firmy. To jest po prostu wegetacja, która doprowadzi do tego, że firma, która zaczęła prosperować bardzo dobrze od początku, zaczyna się zwijać i ja nie wierzę nawet w zmianę tam zarządu, bo skutek będzie taki, że rzeczywiście to pójdzie w tym kierunku, że będą wyłączane poszczególne cukrownie. Co prawda trzeba powiedzieć, że zachodnie firmy również dokonują tego. To oczywiście z ogromną szkodą dla rolników, bo my nie zapomnijmy, że
no tak, nie tylko Krajowa Spółka likwiduje
regulacje. To nie tylko Krajowa Spółka, ale całe otoczenie przemysłowe, całe otoczenie wokół cukrowni, bo to są różni zaopatrzeniowcy, małe i średnie firmy, które zaopatrują te cukrownie, to całą przestrzeń ekonomiczną wokół tych cukrowni się niszczy, tylko po to, żeby właściwie przeżyć jeszcze parę lat w takim okrojonym systemie. I tu nie widać żadnych działań. Ja kilkakrotnie proponowałam i na komisjach sejmowych i senackich i w Ministerstwie Rolnictwa i w Ministerstwie Skarbu, żebyśmy zaczęli funkcjonować w tych organizacjach, które są przyjazne takiemu podmiotowi jak Krajowa Spółka Cukrowa, chociażby w ONZ-owskiej organizacji cukrowej, no ale niestety nie wysłuchuje się to, co ma do powiedzenia, co mają do powiedzenia konkurenci. I tak jest właściwie przygotowywany ten model restrukturyzacji w Unii Europejskiej.
Dziękuję bardzo pani Elżbieto za ten komentarz. Ja wiem, że można by było jeszcze mówić na ten temat bardzo dużo. Może kiedyś jeszcze wrócimy do globalnego problemu, jakim jest w ogóle cukrownictwo na terenie naszej ojczyzny. Dzisiaj bardzo serdecznie pani dziękuję.
Dziękuję
dlatego,
bardzo.
Że tutaj mamy gości. Ja również, proszę państwa, zapraszam do rozmów telefonicznych do Torunia 655-2355, 656-2356, kierunek do Torunia 056. Mamy audycję po 16, także można jeszcze próbować z nami się porozumieć. Bardzo proszę jeszcze pan Eugeniusz Blejski, bardzo proszę.
Chciał choć w skrócie przedstawić tu opinię reprezentacji pracowników do projektu zamknięcia cukrowni Brześć-Kujawski. Zarząd naszego związku zawodowego wyraził negatywną opinię do projektu zarządu KSC SA w sprawie zamknięcia cukrowni Brześć-Kujawski. Niecelowe i bezzasadne jest dokonanie likwidacji cukrowni Brześć-Kujawski z następujących względów ekonomicznych. Jest to cukrownia, wokół której najbliżej położone są plantacje buraka maksymalnie do 30 km. Cukrownia posiada bazę surowcową na 95 dni kampanii. Przy niewielkich nakładach może przerabiać 5500 ton buraków na dobę. Od wielu lat posiada jedne z najniższych kosztów wytworzenia jednej tony cukru od pierwszego do trzeciego miejsca. Posiada najniższe zatrudnienie. Jedyna w Polsce przeprowadziła restrukturyzację zatrudnienia, zwolnienia grupowe. Cukrownia położona jest poza miastem, z pełną infrastrukturą, drogi, urządzenia wagowe, dwie niezależne linie energetyczne wysokiego napięcia, nowoczesna turbina, jeden z największych dyfuzorów w Polsce, nowoczesna oczyszczalnia ścieków oddana do użytku w 2007 roku. Kompleks budynków produkcyjnych podlega Urzędowi Ochrony Zabytków i nie podlega rozbiórce. W przypadku podjęcia likwidacji, decyzji o likwidacji cukrowni należy się liczyć z wysokimi kosztami związanymi z opieką nad tymi zabytkami.
Ja myślę, że to informacje jeszcze będziemy mieli możliwość przekazywania. Natomiast mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław Dolny Śląsk.
Witamy.
Ja chciałem zadać takie pytanie. Kto odpowiada za to wszystko i dlaczego nie mówicie o nazwiskach? Bo są nazwiska, które są zainteresowane, żeby polski cukier padł. Jakość cukru obecnie, ostatnio. Przecież to jest no, tak jak alkohol jest 10%, 20%. Dlatego ile cukru jest w cukrze? Też nie mówicie. No i jeszcze jeden, że ci, co likwidują koszty, tak jak związkowcy czy inni, to powinni obliczyć i koszty przesłać Geremkowi, Michnikowi, całej elicie do Unii i niech oni te koszty niech płacą. To nie może być tak, że ktoś coś podejmuje decyzję i później tyłkiem się wystawia na to wszystko. Ci ludzie powinni za to wszystko zapłacić. Koszty, to znaczy mi w 80 roku taki Żyd powiedział, że przyjdzie czas, że będziecie płakać. Nie wiecie, kto to jest. Jak się dowiecie, to będziecie za późno. I to się okazuje... No, prawdą.
Dziękuję panu bardzo. Nie jesteśmy w stanie w tak krótkiej audycji poruszyć wszystkich tematów i problemów, natomiast bardzo proszę tutaj, jeżeli chodzi o cukrownię Brześć-Kujawską, to chyba sporo jest cukru w cukrze, bo jak się bierze wasz cukier, to jednak nie ma tego dymu białego, jak się przysypuje.
Nie, cukru w cukrze, ja myślę, że jest podobnie z Krajowej Spółki Cukrowej, jak i z innych i tutaj nie ma różnic, czy to jest cukier z polskiego cukru, czy z innych, także tutaj wydaje mi się, że nie ma na czym dyskutować. To nie jest zależne od tego, skąd ten cukier jest.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Witam serdecznie z Podkarpacia.
Witamy.
No sprawa cukru, cukrowni bardzo mnie boli. Przede wszystkim dlatego, że nam wspaniałą cukrownię z tradycjami zniszczono w mgnieniu oka w okolicy w mieście Przeworsk. Nie w okolicy, w mieście Przeworsk. I tak bardzo chciałabym podkreślić rzecz jedyną. Oddajemy Germańcowi nasze tradycyjne, rodzinne zakłady pracy,
które były wznoszone przez ludzi zamożnych, później przez naszych dziadów, pradziadów i nie ma na to mocnych. Ja się przysłuchuję bardzo audycjom i panie Michale, jest mi niesamowicie przykro z tego powodu, a równocześnie zazdroszczę. Elita kościelna, księża, mają wspaniałego ojca Rydzyka, który praktycznie prowadzi twardo kręgosłupem wszystko do przodu. A my nie możemy się dopracować jakiegoś ministra rolnictwa, przecież człowieka, który byłby wierzący, uczciwy, porządny i który by sprawę nam postawił jasno, tylko stale nam się jakieś takie oszołomki trafiają, którzy opowiadają o wszystkim i o niczym. Nam się usuwa wszystko pod rąk. Teraz nam zaproponowali jeszcze, żeby rolnicy zrezygnowali. To będą dawać dopłaty za to, że zrezygnują z uprawy buraka. Na miły Bóg, kiedy Germaniec dawał nam coś za darmo? Ja tego nie mogę zrozumieć. Ja nie wiem, ja próbuję już myśleć na różne sposoby. Naprawdę na różne. Zastanawiać się, czytać. I nie mogę z tym sobie poradzić. Pani Barys walczy o cukrownię. Wiele ludzi walczy o cukrownię. Cukrownie lubelskie się likwiduje. I bezmózgowiec, pan nasz prezydent Tusk w ogóle nie ma szarego pojęcia, co się dzieje. A z czego on będzie żył? Z czego on będzie żył?
Ja myślę, że wie pani, proszę panią, nazwisk nie wymieniajmy, nie obrażajmy ludzi. I tym bardziej, że zmieniła pani troszeczkę nazwę tego pana. Godność. Proszę państwa, ja myślę, że tak, że tu pani ma dużo racji, dużo jest bólu w tym wszystkim i dużo tych wszystkich spraw, które nas dotyczą. Natomiast powinniśmy nie zawsze kierować się emocjami, tylko właśnie jakimś zdrowym rozsądkiem, sposobem organizowania się, bo jednak to, co było powiedziane w przysieku, stanęli ludzie za sobą. Dobrze by było, żeby związki zarówno plantatorów, jak i pracowników były ze sobą razem, o co zawsze prosiliśmy. Może kilka słów na te tematy. Może panowie jeszcze chcieliby coś dopowiedzieć, bo już musimy kończyć powoli audycję.
Jeśli można, to nawiązając do słów pani ekspert, która tu, na którą się trzeba zgodzić, to poza dyskusją jest. To ja chciałem zauważyć taki fakt, że proces samolikwidacji Krajowej Spółki Cukrowej jest rozłożony w czasie. Trwa to kilka lat. I przy istnieniu kilkunastu, czy najwięcej cukru. Oczywiście likwidacja każdego zakładu pracy jest bez wątpienia bolesna i dramatyczna dla tych ludzi w miejscu, w którym jest to likwidowane. Ale teraz, tak ja obserwuję w moim przekonaniu, to już w tej chwili jakby zmienia się świadomość. To nie jest już walka o cukrownię, to jest po prostu walka o cukier, który w nazwie jeszcze ma Polski.
No tak.
I tyle tytułem podsumowania.
Bardzo proszę. Pan Blejski.
Ja myślę, że tu ta jest błędna polityka tej Krajowej Spółki, w ogóle ministerstwa, pod względem zrzekania się tych limitów cukrowych. Wiadomo, że w Polsce konsumpcja cukru wynosi 1 600 000. Już zrzekliśmy się 13,5% i po tym zrzeknięciu ta kwota się jeszcze pomniejsza i w końcu będzie tak, że już po następnym zrzeknięciu to my będziemy importerem cukru, a nie i tego cukru będzie wręcz w Polsce za mało.
Dziękuję bardzo. Jeszcze proszę państwa, jest z nami ksiądz prałat Ireneusz Juszczyński, dzięki któremu ta audycja doszła do skutku. Proszę księdza, tak kilka słów, bo duszpasterz na terenie Brześcia Kujawskiego no zawsze ma co robić, ale teraz powinien troszeczkę więcej pracy.
Duszpasterz to widzi jeszcze jeden wymiar tragedii tego społeczeństwa, bo to jest ponad 150 rodzin i ja znam to środowisko i tak już dosyć ubogie tej dzielnicy cukrownia, jak my mówimy. I teraz przy wzroście bezrobocia i bez jakichś motywacji głębszych to będzie ogromna destrukcja tego środowiska. Nikt o tym nie myśli i nawet nigdy nie chce tego słuchać, bo kiedy na spotkaniu połączonych rad gminy i powiatu w Brześciu Kujawskim zaproszono posłów, zaproszono Krajową Spółkę Ministrów, nikt nie raczył. Poza dwoma posłami z terenu, jeden z PiS-u, drugi z Platformy, to nikt nie raczył. I to tak jakby mówić do ścian, czyli nie ma zainteresowania człowiekiem i to jest dramat.
Proszę księdza, ja rozmawiałem ostatnio w Sejmie, bo akurat miałem taką okazję bycia w Warszawie i mówię o problemie. On mówi, Michał, kto będzie słuchał 150, kto będzie się przejmował 150 ludźmi? Mówi, tu są większe problemy, lekarzy i tak dalej. Mówi, kto będzie się martwił o tych ludzi? I tak to wygląda. Pani mówiła na temat tego, że rolników się skusiło dopłatami. Tak, proszę panią, bo to był zamysł Komisji Europejskiej, żeby wymóc na Krajowej Spółce i na w ogóle przetwórstwie konieczność restrukturyzacji i dostania dużych pieniędzy. Rolnicy tu byli jako tak zwany papierek lakmusowy potraktowani, żeby udowodnić, że chcą likwidować plantację buraka cukrowego. To było celowe, takie perfidne podejście. Proszę państwa, muszę kończyć, ale ksiądz chciał jeszcze coś tu powiedzieć. Bardzo proszę.
Ja myślę, że nikt tutaj może nie powiedział wprost, ale wielu mówi wprost, że to powinno iść do prokuratury i do Najwyższej Izby Kontroli na niegospodarność ministerstwa, które niszczy jakieś dobro narodowe, że to ma znamiona jakiejś zdrady narodowej. Dlatego tutaj ciężkie trzeba spojrzeć
słowa,
na...
Ciężkie
słowa, ale biorę odpowiedzialność za nie, bo to jest poważna sprawa.
Kończąc, proszę państwa, jeszcze jedna sprawa. Tak jak mówiłem, poinformowano mnie, że w czwartek 3 kwietnia o godzinie 11 w Toruniu w siedzibie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego imieniu księdza Jerzego Popiełuszki przy ulicy Ligi Polskiej 8 zostanie odznaczony pan Antoni Szymkowski z Torunia. Proszę państwa, człowiek, legenda, człowiek, który wielu nas pozostawił swój ślad. I dlatego poprosiłem kolegę, żeby powiedział kilka słów na jego temat, a przede wszystkim, żebyśmy wszystkich zaprosili do modlitwy o jego zdrowie, bo bardzo dużo dobrego ten człowiek zrobił dla braci studenckiej, dla naszej ojczyzny. Bardzo proszę, może kilka słów. Prosimy bardzo.
Cześć Boże Państwu, Wiesław Skrzypczyński z Torunia. Ja chciałem powiedzieć Antoni takie oto zdania, bo on pewnie czasu dużo nie będzie. Otóż ja Antoniego uważam jako człowieka świętego. Człowieka, który w moim życiu wywarł, ja powiem, duże wrażenie. Mianowicie było mi dane spotkać się z nim dopiero w latach 80. w okresie początkowej Solidarności, a następnie tak się pokierowało nasze życie wspólne, że znaleźliśmy się w zakładzie karnym, czyli w ośrodku internowania. Antoni tam swoją postawą praktycznie rozbrajał system komunistyczny, tak jak to widziałem. Potrafił Antoni do każdego, zwracał się do oprawców tamtego systemu, bracia. Antoni jest to człowiek, który namalował obraz Matki Boskiej Szczebielińskiej, czyli wiernie otworzył obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, nazwany potem obraz Matki Boskiej Szczebielińskiej. I jeszcze zrobił coś niesamowitego, mianowicie Antoni Szymkowski spowodował coś w historii więziennictwa polskiego, chyba nie ma miejsca, może i światowego. Antoni był jednym z tych, który zmusił władze więzienne do zgody na procesję Bożego Ciała w 1982 roku. Było coś nieprawdopodobnego. Jego dialog z komendantem obozu był wręcz miażdżący na tamtego pana. Mianowicie Antoni powiedział w ten sposób, że Szanowny Panie, jest to jedno z najważniejszych świąt dla ludzi wiary. Dzisiaj człowiek publiczny zdaje do Chrystusa. Jeżeli Pan nam nie pozwala, my nie mamy do Pana pretensji, ale za to będzie Pan uchwalał z Panem Bogiem. Szanowni Państwo, ja właściwie mam taką prośbę do Was wszystkich. Antonis odchodzi od nas, jest w ciężkim stanie, leży w zakładzie pielęgnacyjnym opiekuńczym w Toruniu. Pamiętajmy o nich, chociażby w modlitwie. Jeżeli możemy, jeżeli mają Państwo jakąś możliwość, przyjdźcie, odwiedźcie go. Nie, no na koniec mi takie słowa się rzucają. Spodobało Ci się, Panie, sługę Twego, zmierzyć się w zmianie, oto jestem. Antoni właśnie jest. O Antoni pamięta przede wszystkim Pan Prezydent Lech Kaczyński, który też razem z nami był więziony, który też razem z nami uczestniczył w tych procesjach, który bardzo dobrze Antoniego zna. Dzięki Panie Prezydencie za to, również za to, za tą pamięć o Antoni.
Dziękuję, szczęść Boże. Ja proszę Państwa tylko dopowiem. Ja znam trochę Antka wcześniej. Ja słyszałem, kiedy rozpoczynałem swoją pracę w Toruniu w latach 60., że był to człowiek, który się przeciwstawił w 1956 roku władzom komunistycznym. Potem próbował pracować na uczelni, wyrzucono go. Jednak organizował w KIK-u młodzież studencką. Był bardzo znanym działaczem studenckim, katolickim działaczem studenckim. Moja żona, która była studentką tutaj w Toruniu, pamięta go, kiedy organizowali wspólne życie studenckie, jak również wiele pielgrzymek do Częstochowy organizował Antoś. Dlatego myślę, że powinniśmy pamiętać o Antku, modlić się za niego, być z nim. Ja jeszcze raz dziękuję kolegom, że przypomnieli mi o nim, a wszystkich zapraszam do modlitwy. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.